Otwórzmy Dzieje Apostolskie, rozdział 11. Dzisiaj rozważamy wersety od 1 do 18, a więc kontynuujemy naszą podróż przez Księgę Dziejów Apostolskich. Jest rok około 44. To oznacza, że minęło około 11 lat od śmierci, ukrzyżowania, w niebo wstąpienia i objęcia tronu przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zobaczmy, jak wiele się wydarzyło. Przez 11 lat bohaterowie Księgi Dziejów Apostolskich, ci ludzie oddani Bożej sprawie, dokąd zanieśli Ewangelię. Nie zawsze dlatego, że realizowali świadomie pewien plan, który znamy z Dziejów Apostolskich pierwszego rozdziału, wersetu 8. Czasami dlatego, że zostali siłą wypchnięci, jak to było w przypadku prześladowań wierzących, które wybuchły wraz ze śmiercią Szczepana. I oczywiście Księga Dziejów Apostolskich, poprzez slajd 1.8, tam znajduje się plan, wokół którego zbudowana jest ta księga. W Księdze Dziejów Apostolskich 1.8 czytamy: weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. I rozważając Księgę Dziejów Apostolskich, odkrywamy, że te poszczególne miejsca oznaczają poszczególne grupy ludzi. I każde kolejne miejsce jest otworzeniem przez Jezusa nowych drzwi, dotychczas, można by powiedzieć, zamkniętych. A więc Ewangelia była głoszona dotychczas czterem grupom ludzi. Po pierwsze rodowitym Żydom, Żydom palestyńskim. Po drugie Żydom z diaspory, Żydom heleńskim. Po trzecie była głoszona półżydom lub nieczystym Żydom, bo tak mówiono o Samarytanach. I po czwarte prozelitom, czyli tym ludziom z pogan, którzy postanowili dokonać konwersji na judaizm i w ten sposób stali się pełnoprawnymi wyznawcami, jak to mówimy w dużym skrócie, religii mojżeszowej. A więc to była dotychczasowa grupa. Można by powiedzieć więc, że Kościół głosił Ewangelię wśród swoich, ponieważ na tym etapie składał się całkowicie z Żydów. Wszyscy wierzący to po prostu byli Żydzi, którzy wyznali Jezusa swoim Mesjaszem. Co ciekawe, jeżeli przyjrzymy się samemu judaizmowi, to zobaczymy, że on w swojej naturze był bardzo misyjny. Żydzi, docierając do nowych miast, zaczynali tworzyć tam takie środowisko żydowskie skupione wokół synagogi. I synagoga była nie tylko miejscem pielęgnowania ich wiary, ale również miejscem, z którego rozchodziła się misja. O ile Żydzi palestyńscy byli dosyć zamknięci w sobie, o tyle ci heleńscy zapraszali do synagogi wszystkich tych, którzy się po prostu interesowali Pismem Świętym, którzy się interesowali Torą. Byli po prostu bardziej otwarci. Wielu z pogan było pod wrażeniem ich wiary, pod wrażeniem wiary w jednego Boga, ponieważ środowisko było oczywiście oparte na wielobóstwie, na wierze wielu bogów. I dlatego ta wiara w jednego Boga, tak bardzo spójna z codziennym życiem, ona pociągała ludzi, którzy byli zmęczeni tym całym zepsuciem dookoła, które cechowało religie pogańskie. I niektórzy z pogan decydowali się na taki bardzo radykalny krok, a mianowicie właśnie na konwersję, czyli przejście na judaizm. I ona była związana, poproszę kolejny slajd, ona była związana z takimi czterema etapami. Ktoś, kto chciał się stać wyznawcą religii mojżeszowej, musiał takie cztery kroki przejść. Po pierwsze, musiał dokładnie zapoznać się z nauką judaizmu, a to dokładnie oznaczało co? Nauczanie Tory, tak? Proroków, pisma. to musiał poznać. I za to byli odpowiedzialni starsi w synagodze, którzy tym nauczaniem się zajmowali. Po drugie, co było właśnie często dla ludzi ze środowiska pogańskiego kamieniem potknięcia, musieli się poddać obrzezaniu. Ten nakaz dotyczył oczywiście mężczyzn. Po trzecie, musieli poddać się rytualnemu obmyciu, które bardzo przypominało nasz chrzest. I po czwarte, powinni byli złożyć stosowną ofiarę w świątyni w Jerozolimie. No i więc nic dziwnego, że znacznie większa grupę stanowili ludzie, którzy sercem byli przy piśmie, przy Torze, przy wierze w Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba, ale nigdy na konwersję ostatecznie się nie zdecydowali. I oczywiście dlatego powstał taki termin oddający tych ludzi i ich nazywano po prostu pobożni, w domyśle poganie, pobożni, bogobojni, tak? Poganie, w domyśle, czego z reguły nie wypowiadano. I właśnie przykładem takich osób był eunuch i Korneliusz. To musimy też bardzo jasno zobaczyć, że Korneliusz jest człowiekiem, który po prostu żyje w dużej czy w bliskiej symbiozie ze środowiskiem żydowskim, który chociaż nie dokonał konwersji, nie przeszedł na judaizm, nie obrzezał się, żyje zgodnie ze słowem, przestrzega przykazań, prawda? Poproszę kolejny slajd. Daje jałmużnę, modli się, należy zakładać, że pości, modli się w porach, w których Żydzi pobożni się modlili, czyli rano, w południe i wieczorem. A więc jest to człowiek, również można by powiedzieć, ze środowiska bliskiego Żydom, Żydom palestyńskim. A więc pobożni byli to ludzie oddani Bogu Izraela, praktykujący tę wiarę, chociaż nie będący takimi prawowitymi wyznawcami jak ci, którzy dokonali konwersji. Czytamy: pewien mąż Cezarei imieniem Korneliusz, setnik kohorty zwany italską, pobożny i bogobojny, to są terminy, które właśnie określają ludzi, którzy nie dokonali konwersji, ale byli sercem przy Bożych przykazaniach, przy piśmie, wraz z całym domem swoim, dający hojne jałmużny ludowi, nieustannie modlące się do Boga. No właśnie. Aby zwiastować im Ewangelię, mimo że byli to ludzie, którzy żyli pośród nich, obok nich, można powiedzieć dom w dom, traktowano ich przyjaźnie, Jezus musiał przygotować Piotra specjalnie do tego zadania. Musiał połamać pewne stereotypy w jego myśleniu. Musiał pomóc mu pokonać pewien lęk wynikający z pewnych tradycyjnych zakowań, o czym mówiliśmy właśnie tydzień temu. Spójrzcie, to byli ludzie żyjący pośród nich. To byli ludzie, którzy hojnie łożyli na te sprawy Boże. To byli ludzie, którzy im błogosławili. A jednak, kiedy wieści do Jerozolimy dotarły, że poganie przyjęli Słowo Boże, co się dzieje? Poproszę kolejny slajd. Wierzący mają pretensje do Piotra. Jeszcze zobaczcie, o co. Usłyszeli apostołowie i bracia, którzy mieszkali w Judei, że i poganie, pamiętajmy, co tutaj to słowo oznacza. Oznacza ludzi, tych pobożnych, sympatyzujących z judaizmem, otwartych na prawdę Słowa Bożego, znający już te słowa, znający proroków, praktykujący przykazania, żyjący w bliskiej symbiozie. Kiedy zaś Piotr przybył do Jerozolimy, stawiali mu zarzuty rodowici Żydzi, mówiąc: poszedłeś do mężów nieobrzezanych i jadłeś z nimi. Tutaj docieramy do tego, o czym chciałbym dzisiaj mówić. Ludzie to takie istoty, które żyją w wybudowanych przez siebie gettach. Nie mają one fizycznych drutów ani murów, a jednak skutecznie oddzielamy się w nich od innych ludzi, od siebie nawzajem. Przeprowadzane badania wśród nawróconych ukazują, że człowiek po swoim nawróceniu ma jeszcze kontakt ze swoimi przyjaciółmi przez 3 lata, po czym te relacje się luzują i zanikają. Przestajemy mieć znajomych poza Kościołem, zastępując ich w całej mierze ludźmi z Kościoła. I w ten sposób postępuje u nas proces alienacji, takiego wyizolowania się ze środowiska, w którym żyjemy. I ktoś mógłby powiedzieć, chwała Bogu, no przecież człowiek ten żyje z ludźmi wierzącymi, trzyma się z dala od świata. Ale jak Słowo Boże nam pokazuje, jest to naturalny proces, ale wcale niedobry, który zachodzi w życiu ludzi wierzących. Zaczynamy alienować się od naszych sąsiadów, kolegów z pracy, problemów otaczających nas ludzi, kraju i żyjemy tylko swoimi sprawami, zborowymi sprawami. Znowu wydawałoby się, chwała Bogu. No dobrze, że żyjemy sprawami zborowymi, ale nie wolno nam żyć tylko nimi. Nie wolno nam żyć tylko sobą. Właśnie ten fragment pokazuje, że nawet ten młody 11-letni Kościół już poddał się temu procesowi. I dlatego było im trudno sobie wyobrazić, jak to Piotr mógł zasiąść do stołu z tymi poganami i mieć z nimi taką bliską wspólnotę. Bo zobaczcie, oni nie mają pretensji do niego o to, że on im głosił Ewangelię. Tu nie pada taki zarzut, ale oni mają do niego pretensje o tę bliskość, którą on ma z nimi. Wszedłeś pod ich dach? Zasiadałeś z nimi za stołem? Bo stół oznaczał wspólnotę. Oznaczał szczególną więź, bliskość, otwarcie, sympatię. Do stołu zapraszało się z reguły oczywiście, nie zawsze tak było, ale z reguły tych bliskich. Czasami, tak jak to było w przypadku Jezusa, zapraszali go również jego wrogowie, prawda? A więc to alienowanie się jest całkowicie naturalnym procesem. Dlatego jeżeli świadomie nie przeciwstawimy się temu procesowi, z całą pewnością doświadczymy go, a może już go doświadczamy, a może już jesteśmy głęboko w tym procesie, który jestem głęboko przekonany, nie podoba się Jezusowi Chrystusowi. Jest sprzeczny z duchem Ewangelii. Jedynym sposobem, aby tak się nie stało lub aby cofnąć się w tym procesie, jest świadome przeciwstawienie się mu i podążanie w dokładnie odwrotnym kierunku. Wierzący w Jerozolimie stanęli w obliczu tego procesu. Zobaczmy, poproszę kolejny slajd, trochę wcześniej. Dobrze. Poszedłeś do mężów nieobrzezanych i jadłeś z nimi. A więc jest to pretensja o bliskość. O to, że Piotr udał się tam, od czego powinien absolutnie stronić. Przecież to niesie za sobą zagrożenia. Piotrze, dla ciebie, dla nas, co za przykład dałeś idąc do tych ludzi? A co, jeżeli nasi bracia i siostry tak samo pójdą i zostaną w tym świecie? Przecież świat ma taką wielką moc, on nas nęci. Chyba nie muszę mówić, że Jezus prezentował zupełnie inne myślenie. I właśnie teraz 3 fragmenty Słowa Bożego. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli, że Jezus właśnie podążał w odwrotnym kierunku. Jezus podążał do świata, szukał ludzi zgubionych, tam, gdzie było ciemno. I dostajemy odpowiedź, dlaczego. Ewangelia Mateusza 5:13-16, bo my jesteśmy solą ziemi. A jeśli sól zwietrzeje, czym nasolą tę ziemię? ta sól na nic więcej się nie przyda, nie ma innego zadania niż osolić ziemię. Jeżeli więc zwietrzeje, będzie precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy, nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak, w taki sposób prowadźcie swoje życie wśród innych ludzi. Bądźcie dostępni. Niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki. Po co? I chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Ten Ojciec był dla nich obcy, ale przez was stał się bliski. Poproszę kolejny slajd. Arcykapłańska modlitwa Pana Jezusa, dobrze nam znana. Pan Jezus, posyłając uczniów w świat, prosi Ojca, by ich zachował. I myślę, że tak jest dzisiaj, kiedy świadomie z modlitwą udajemy się do zgubionych. Jezus błogosławi to działanie, dbając o to, zabiegając o to, abyśmy nie poddali się światu, nie ulegli jego wartościom. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, mówi Pan Jezus w swojej modlitwie. Ich, czyli kogo? Uczniów, naśladowców. Lecz abyś ich zachował od złego. A więc chcę, żeby byli na świecie, ale chciałbym, żebyś zachował ich od złego, od upadku. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. Jezus nas wypycha. Jezus chce nas widzieć pośród naszych sąsiadów, kolegów z pracy, osób żyjących dookoła nas, przyjętymi ich życiem i składającym im świadectwo. Za nich poświęcam siebie samego. Po co? Aby i oni byli poświęceni w prawdzie, a nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Zobaczcie, Jezus widzi nas idących do świata i widzi tych, którzy przez to świadectwo przyjdą do Niego i o nich również się modli. Aby wszyscy byli jedno. Jak Ty, Ojcze, we mnie, ja w Tobie. Aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. I jeszcze jeden slajd, ostatni już. Mówimy o naturze naszego Pana. Mówimy o takim duchu, który mu towarzyszył. Mówimy o nastawieniu do ludzi. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, jest to powołanie celnika Mateusza, a więc u niego w domu, wielu celników i grzeszników przyszło. Przysiedli się do Jezusa i uczniów Jego. Co widząc faryzeusze, mówili do uczniów Jego, dlaczego nauczyciel wasz jada z celnikami i grzesznikami? Gdy Jezus to usłyszał, rzekł, nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Idźcie i nauczcie się. A więc Jezus daje uczonym w piśmie faryzeuszom pracę domową. Nauczcie się. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. I myślę, że jest to lekcja, którą musimy sobie ustawicznie przypominać, by nie pójść w niewłaściwą stronę. By nie zabetonować się w naszych ławkowych miejscach, patrząc z pogardą na ten świat i z lękiem, że nas pochłonie. Ja w Dziejach Apostolskich widzę zupełnie inny obraz. I czytając, obserwując, co robił nasz Pan Jezus Chrystus, widzę Syna Bożego, świadomie podążającego właśnie w odwrotnym kierunku, szukającego relacji, szukającego ludzi w problemach, a tych jest całe mnóstwo wokół nas. Myślę, że naszą modlitwą mogą być słowa: Panie Jezu, chcemy być podobni do Ciebie. Chcemy patrzeć, myśleć i czuć tak jak Ty. Chcemy podążać Twoimi śladami. Poślij nas do ludzi. Poślij nas do tych, którzy żyją wokół nas. Wiecie, co zaobserwowałem? To jest na własnym przykładzie. To jest bardzo uzdrowieńczy proces. Zaraz wychodzi, jaka jest nasza wiara. Na ile są to po prostu postulaty, a na ile sens naszego życia. Na ile to nasze podążanie do świata było tęsknotem za dawnym życiem lub za świeckim życiem, a na ile było podyktowane miłością do niezbawionych. I odkryłem taką rzecz. Za każdym razem, kiedy mogę rozmawiać z ludźmi niezbawionymi, dziękuję Bogu za zmianę, jaką dokonał w moim życiu. Dziękuję Bogu za moją rodzinę i za mój dom. Wczoraj spotkaliśmy się z bratem Wiktorem Nazarukiem i rozmawialiśmy trochę o życiu. I ja trochę rozmawiałem o naszych dzieciach, wspominaliśmy dawne lata. I mieliśmy taką puentę z tej rozmowy. Boże, dziękujemy Ci, że pociągnąłeś nas do siebie, że jesteśmy zbawieni. Bo życie bez Ciebie jest po prostu straszne. Wiktor opowiadał mi o tym, jaki los jest udziałem ludzi z jego takiej dalszej rodziny. I wszyscy są w potężnych tarapatach. I kiedy patrzysz na to, to mówisz, Boże, dziękuję Ci za łaskę. I ci ludzie sami mówią, jak to się stało, że Ciebie to ominęło. Ale to jest właśnie życie z Jezusem Chrystusem. Ten pokój, którego doświadczamy, błogosławieństwo, my traktujemy jako coś takiego nienadzwyczajnego, to jest nadzwyczajne. Kiedy idziesz do ludzi, którzy Boga nie znają i rozmawiasz z nimi i słyszysz, jakie problemy są w małżeństwach, słyszysz, jakich tragedii ludzie doświadczają, słyszysz, jakie są relacje rodziców z dziećmi, słyszysz o tym, jak ludzie walczą ze sobą, to mówisz, Boże, ja chyba żyję na innym świecie. I co się zaczyna? Zaczynasz dziękować Bogu. Boże, dziękuję Ci za łaskę. I ten kierunek tak naprawdę jest również dla nas uzdrowieńczy, bo doceniamy o wiele bardziej w życiu łaskę Bożą. Jezus nie buduje murów, które oddzielają człowieka od Boga, człowieka od człowieka. Jezus te mury burzy. Przez swoją śmierć zburzył te mury. Poproszę slajd. W liście do Efezjan jest właśnie w drugim rozdziale opisane coś, o czym nie wolno nam zapomnieć. Chciałbym powiedzieć o dwóch rzeczach, których nam nie wolno. Nie wolno nam zapomnieć o tym, że żyliśmy niegdyś z dala od przymierzy. Chodzi o nas, o pogan. I staliśmy się bliscy przez śmierć Jezusa Chrystusa. Bo jeżeli o tym zapomnimy, bardzo szybko będziemy z pogardą patrzeć na niezbawionych i mówić, o, lepiej, żeby jego noga tutaj nie postanęła. Jeszcze przyniesie zapach papierosów do kościoła. Albo nie daj Boże, wymsknie mu się jakieś przekleństwo. I zapomnieliśmy, że nasze życie również było z dala od Boga. Nie wolno nam o tym zapomnieć. Poproszę kolejny slajd. Jeszcze jest jedna rzecz, której nam nie wolno. Nie wolno nam odbudowywać murów, które Jezus przez swoją śmierć zburzył. A robimy to. Robimy to, jeżeli świadomie nie podążamy w kierunku odwrotnym do procesu, o którym mówiłem, alienowania się, zamykania, traktowania swojej wiary czy siebie jako ekskluzywnego grona zbawionych. Jeśli znowu odbuduję to, co zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą. I apostoł Paweł tutaj mówi przede wszystkim o zawróceniu z drogi wiary ku życiu w oparciu o literę zakonu i bycia zbawionym na podstawie uczynków. Ale również apostoł Paweł tutaj mówi po prostu o dziele łaski, jakie Bóg dokonał w naszym życiu. I teraz jeżeli będziemy się cofali. Możemy przeszkadzać Bogu. W imię Boże możemy budować mury, które On chce burzyć. On chce, żebyśmy byli bliscy, naprawdę bliscy tym, którzy są zgubieni. Stawiając mury nieprzyjaźni, zapominając o tym, że sami kiedyś byliśmy dalecy od społeczności, będziemy przeszkadzać Bogu i nawet nie będziemy widzieli, że tak jest. Nie przeszkadza Jezusowi poprzez stawianie murów, które oddzielają nas od świata. On je zburzył. Obyś nie stał się nieprzyjacielem Jezusa Chrystusa. On cierpiał na krzyżu, tak jest powiedziane w tym liście do Efezjan w 2 rozdziale, po to, by mur nieprzyjaźni został zburzony między poganami i Żydami, ale też między ludźmi a Bogiem. Nie uciekaj przed ludźmi, którzy nie znają Boga. Nie separuj się od nich. Ale szukaj kontaktu z nimi, bo jesteś solą i jesteś światłem. I Bóg nie ma niczego innego na tej ziemi, aby zmienić jej oblicza, przynajmniej części ludzi na niej mieszkających. A więc nie przeszkadzaj, a więc pomóż. Składaj przed ludźmi świadectwo swoim nawróconym życiem. Bądź do nich mile nastawiony. Nie traktuj ich niewierzący, nienawróceni, ale z troską, z miłością. Zasiądź z nimi do stołu, zatrosz się o nich. Miej z nimi bliską więź. Patrz na ludzi tak, jak patrzył na nich Jezus Chrystus. Patrz na ludzi tak, jak patrzył na ciebie Jezus Chrystus, zanim się nawróciłeś. Nie przeszkadzaj. Pomóż. Amen.